No to pojechaliśmy.
Dzień dobry, witamy Was serdecznie w 27. odcinku podcastu Rozmowa Kontrolowana. Witają Was Adam Hertle
i Adam Lange, cześć.
Dzisiaj mamy gościa, któremu chcemy zadać bardzo dużo pytań, więc żeby nie tracić czasu, dzisiaj omijamy ogłoszenia duszpasterskie, ponieważ no, będziemy mieli dzięki temu więcej czasu na zadawanie pytań naszemu wspaniałemu gościowi, którym jest Piotrek Bania, człowiek, który jest obdarzony licznymi talentami i nie jeden raz to udowodnił, a my udowodnimy Wam to w trakcie rozmowy z nim. Zapraszamy Piotra.
Cześć Piotr.
Cześć, witam wszystkich. Dzięki za zaproszenie. Tak, woli wstępniaka to jestem Piotr i od jakichś 20 lat mniej lub bardziej profesjonalnie siedzę w IT Security. Obecnie od kilku dobrych lat pracuję w zespole Cisco Talos, gdzie mówiąc w skrócie szukam podatności w oprogramowaniu. I tak na marginesie to oczywiście jak wszyscy tutaj reprezentuję własną opinię i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, szczególnie kolegów po fachu ze szpicy.
Mieliśmy gościa, który kiedyś powiedział, że reprezentuje opinię swojej i swojego pracodawcy, ponieważ był swoim pracodawcą. To bardzo wygodna pozycja, ale rozumiem, że musiałeś ten disclaimer w stosunku do tego, że to są jednak dwa różne byty ciągle jeszcze. Ale życzymy, żebyś któregoś dnia mógł zrezygnować z disclaimera. No dobra, słuchaj, bo powiedziałeś już, kim jesteś i czym się zajmujesz. Natomiast nie wiemy jeszcze, skąd się w ogóle wziąłeś w tej branży. Jak to się stało, że się pojawiłeś w sektorze security? Co cię tam ściągnęło?
To jest dobre pytanie, bo tak dobrą sprawę to sam nie wiem. Jakoś tak po prostu w latach 90. siedziałem na jakichś tam innych hakerskich kanałach na IRC-u, czytałem jakieś ziny. Różne sprawy, od hakerki, phishingu, po jakieś tam pisania wirusów, czyli jakieś takie zmiany typu VLAD, FortiHex i tak dalej, i tak dalej. I jakoś tak wyszło po prostu, że w pewnym momencie chciałem się bawić w exploity, w jakieś takie rzeczy. Tylko paradoksalnie zawsze, jak większość IRC-a hakowało coś na Linuxach, bo to taki był standard, nie? Wtedy, że ludzie jednak nie lubili Windowsa za bardzo. Szczególnie z tej braci hakerskiej, no to ja raczej działałem na Windowsach. Zawsze mnie Windowsy jakoś bardziej interesowały i tak zostało do dzisiaj.
Okej, przesiedliśmy trochę twoją karierę zawodową i w 2007 to nas zaciekawiło, pracowałeś w firmie Cryptos Logic. Jak tam trafiłeś i czym się tam zajmowałeś?
Trafiłem tam tak, że po prostu jak zazwyczaj to u mnie działo, także ktoś do mnie napisał na maila, czy zobaczył kilka moich prac, czy nie chciałbym coś porobić właśnie dla niego. I tak jakoś wyszło, że zaczęliśmy współpracować, a co tam robiłem? Generalnie z całym zespołem tworzyliśmy jakieś DRM-y, tak, zabezpieczenia aplikacji przed kopiowaniem i tak dalej. Generalnie tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o sam zespół, no to też byli tacy ludzie bardziej ze sceny, nie? Ze sceny szczególnie krakerskiej i tak dalej, ale to naprawdę solidni goście, jeżeli chodzi o wiedzę.
Z tego, co kojarzę, to firma, w której pracowałeś, miała dosyć ciekawy pomysł na zabezpieczenia przed hakerami, czy też krakerami, bo szukałeś exploitów na debugery, tak? Dobrze pamiętam?
Tak, to była taka część tego, co robiliśmy, żeby po prostu mieć też takie triki, które uprzykrzają życie rewerserom, nie? To jest może... Nie wiem, czy skuteczne, bo raczej w DRM-y tak do końca nie wierzę. Myślę, że to jest raczej bardziej utrudnia życie normalnym klientom, ale no tak, wtedy po prostu robiliśmy takie rzeczy i trochę to było wkurzające, nie? Jak wyłączał się debugger albo przestawał działać w pewnym momencie i nie wiedziałeś dlaczego. Także...
Tak jak nawet ofensywne security, ofensywne, pasywne, tak?
Tak jest. Generalnie no, wszystkie triki dozwolone do jakiegoś tam momentu, nie? Bo Sony też miał takie pomysły, że rootkity ludziom instalował, no i i raczej to nie przeszło finalnie.
No właśnie, pytanie, czy to, nad czym wy pracowaliście, to był taki typowy rootkit, czy po prostu jakieś triki anti-debugowe?
Nie, to bardziej triki. Rootkit, nie ruszaliśmy tego generalnie.
Ale zanim trafiłeś do Kryptos Logica, który w ogóle dzisiaj zajmuje się czymś zupełnie innym, bo tak dzisiaj jest. Chyba monitoruje botnety bardziej, to trafiłeś na chwilę do czegoś, co można określić jako kuźnie polskich kadr security. Co to była za firma i skąd się tam znalazłeś?
To był Kose Inc. i znalazłem się podobnie jak w poprzedniej, czyli tam jakiś, chyba Tomasz do mnie napisał, czyli jakoś tak przez maila jakoś się spingnęliśmy i tam krótką chwilę pracowałem, ale to był też moment, kiedy ja zaczynałem studia i w pewnym momencie stwierdziłem, że nie dam rady robić tego i tego, więc była taka dosyć paromiesięczna przygoda.
Okej, no to jakby znamy już twoje początki, ale też odnaleźliśmy bardzo fajną aplikację, której jesteś autorem, czyli Konboot. Możesz coś więcej nam powiedzieć o Konboocie? Co to jest za aplikacja, bo tak, żeby ludzie poznali.
To jest, kiedyś w ogóle, jeżeli mamy wrócić do początków, to był taki koleś i taka firma generalnie, EI Security, nie wiem, czy pamiętacie taką firmę. I ten typek się nazywał chyba Derek Solder, czy coś takiego. I on robił zawsze taki super niskopoziomowy research po prostu. Nie wiem, co się z nim stało, ale jeżeli chodzi o research, to był to naprawdę top na świecie. I on wtedy miał taką prezentację na Black Hacie, w której pokazywał w ogóle bootkita na Windowsa, to był chyba Windows 2000 i XP, który po prostu od poziomu BIOSa jakoś tam się wstrzykiwał i później sobie żył w tym Windowsie, nie? I to tak mnie dosyć zainspirowało później do Konboota, bo głównie chodzi o to, że Konboot też jest takim bootkitem, tak? Tylko po prostu nie jest tam permanentnym, nie instaluje się na dysku ani nic takiego. Tylko jego głównym zadaniem jest po prostu omijanie haseł, tak? Czyli w skrócie to są część tych technik, jeżeli chodzi o normalny BIOS, bo wiadomo, że mamy teraz też nową wersję, czyli UEFI, nie? To jest ten nowy BIOSik, który jest po prostu tak jakby całkowitym, odrębnym systemem operacyjnym. Ale wracając do tematu, to jeżeli chodzi o zwykły BIOS, to dużo tych technik, które wtedy pokazał Derek i które ja później też wykorzystywałem albo rozwijałem dalej w Konboocie, to są techniki starych wirusów komputerowych, takich z DOS-a, tak? Czyli przejmowanie na przykład wektoru przerwań z BIOS-u, który jest odpowiedzialny za czytanie sektorów dysku, tak? Czyli w skrócie, ja sobie przejmuję te przerwanie i badam sobie, co jest odczytywane z dysku i sobie to w locie modyfikuję, tak, dla własnych potrzeb. Później tam oczywiście instaluje się jakoś w pamięci BIOS, sobie jakiś tam obszar rezerwuje, żeby przeżyć po prostu tą transformację z tego trybu rzeczywistego, no dalej tryb chroniony i sobie modyfikuje odpowiednio kernela Windowsa, tak w skrócie, czyli wszystkie tam checksumy i generalnie funkcje odpowiedzialne za sprawdzanie haseł, tak? Czyli po prostu w skrócie zwracam true, tak w dużym skrócie, dla jakiegokolwiek hasła, tak. No i oczywiście po resecie komputera wszystko wraca do normy, tak jak było, bo wszystkie modyfikacje są wykonywane tylko w wirtualnej pamięci.
No okej, czyli można się zalogować do prawie dowolnego Windowsa dzięki twojemu narzędziu, ale działa też na Macu. Czy na Macu to jest podobnie, czy tam są jakieś inne problemy do pokonania?
Generalnie na Macu nie ma takiej, ten BIOS na Macu to jest taka po prostu ich wersja UEFI, taka dosyć, nie wiem jak jest teraz, chyba już jest w miarę normalna, kiedyś była bardzo okrojona, czyli część funkcji na przykład nie działała, tak. Ale tak, no wiadomo, że to jest inny system, jest jakaś tam hybryda BSD i tych wynalazków Apple'owych, no ale generalnie to tam chwilę więcej zajmuje, nie, żeby coś takiego zrobić. Paradoksalnie to w ogóle pierwsza wersja Konboota, która tam żyła sobie, to była na Linuxa. W 2008 roku była chyba, z tego co dobrze pamiętam, musiałem sobie przypomnieć. A później były darmowe wersje na, właśnie na Windowsa. I jakoś to się po latach przerodziło w jakiś tam pseudoprodukt.
No, możesz nam w skrócie powiedzieć, czym twój produkt Konbut różni się od innych programów tego typu, bo jest ich dużo na rynku. Jaka
Jasne,
masz przewagę?
Większość tych programów to właściwie nawet nie wiem, czy to one nie pochodzą z tej samej firmy, wiesz, bo jak to badałem, to okazywało się, że bebechy są takie same, tylko nazwa firmy się zmieniała. Często i to wszystko prowadziło gdzieś do Chińczyków, nie? I żeby było śmieszne, to najczęściej w tych bebechach krył się jakiś program GPL typu Change MT Password, coś takiego, nie? Który po prostu tam po prostu czyścił ci hasło z sama i to wszystko, nie? Znaczy tam był na przykład jakiś tam obraz live płyty Windowsowej, montowałeś sobie automatycznie dysk i po prostu zmieniałeś, czyściłeś hasło w tej bazie po prostu Windowsowej. To tak w skrócie, więc różnica jest taka, że mój program no, nie działa, tak? Nie ma żadnego tam live CD ani coś takiego, po prostu to jest bootkit taki, tak jak wspominałem, a do tego nie zmieniamy nic na dysku i jeszcze też z tego, co mi wiadomo przynajmniej, to jest jedyny też program aktualnie, który jest w stanie omijać hasła live online w Windowsie 10, czyli takie sprzężone z emailem, tak?
Słuchaj, no brzmi to dla posiadacza komputera takiego jak ja dosyć niepokojąco, że ktoś przyjdzie z pendrive'em, z twoim konbutem i odpali mój sprzęt i sobie tam zrobi, co będzie chciał. Co byś powiedział użytkownikom komputerów, co mają zrobić, żeby twój konbut nie zadziałał?
Wystarczy szyfrowanie dysku albo hasło na BIOSa i to w zasadzie tyle, nie? Zresztą ja zawsze twierdziłem, że jeżeli ktoś ma fizyczny dostęp do twojego komputera, to już nie jest twój komputer. Także tej zasady bym się wstrzymał generalnie, nie?
Okej, okay, czyli jakiś BitLocker, VeraCrypt, tak? Czy 5V na Macu wystarcza?
Tak.
Okej.
Okej, a opowiedz nam, da się wyżyć z takiego oprogramowania? Czy bardziej traktujesz to jako hobby?
Ciężko mi odpowiedzieć, bo są dni takie, kiedy jest okej, a są dni takie, które nie jest, ale nie jest to według moich wyliczeń coś takiego, co pozwoliłoby mi zrezygnować z pracy na etacie. Także no, różnie z tym bywa, nie?
A skakował ktoś konbuta? Są pirackie wersje?
Generalnie te poprzednie wersje nie miały w ogóle zabezpieczeń jakichkolwiek, tak? Bo stwierdziłem, że no, nie chcę się tego robić i generalnie jak ktoś ma taką ochotę, to niech sobie to kopiuje, tak? Natomiast te obecnie mają, w sensie jest jakieś tam sprzężenie z pendrive'em, tak? Ale to tam generalnie dla chcącego nic trudnego, nie? Po prostu w pewnym momencie denerwowali mnie ludzie, którzy do mnie pisali, że kupili mój produkt, którego ja w ogóle nie sprzedawałem im, a okazywało się, że były to inne firmy, które po prostu pozmieniały stringi tam w programie i tak to działało, nie?
Wow.
To jest tak jak z customowymi copy protections w niektórych grach i potem ludzie, którzy ściągają piraty, piszą na forach, że nie działa i że trzeba spatchować, tak? To jest podobne. Przypominamy wam, że możecie zadawać pytania Piotrowi. Będziemy je przekazywać w miarę możliwości. Adam, teraz ty. Twoje pytanie.
No dobrze, Piotrek, bo ten konbut nie jest jedynym narzędziem, które napisałeś. Widzieliśmy też, że napisałeś narzędzie do naprawienia iPhone'ów. Czy zepsułeś sobie iPhone'a, że je napisałeś, czy coś natchnęło cię innego? I jak ono działa i co robi?
Generalnie i tak, i nie, bo natchnęło mnie do tego to, że dużo takich narzędzi widziałem na przykład na Macu i na Linuxie. A na Windowsie odpalić coś takiego, to po prostu był dramat, a znaleźć w ogóle skompilowaną wersję, bo całość się opiera na takiej bibliotece lib i mobile device. Ale generalnie, tak jak mówię, to nie działało samo siebie na Windowsie, bo najczęściej drivery były nie te, nie można było się jakoś tam skomunikować z iPhone'em, bla, 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 więc stwierdziłem, że no może napiszę coś takiego, co połączy to wszystko w jedno, nie? Dodatkowo można jeszcze zamontować tą pamięć normalnie iPhone'a jako dysk na Windowsie i sobie przeglądać swoje pliki, oczywiście tam te, które są dostępne. I tak, też używałem tego do naprawy moich iPhone'ów. Oczywiście naprawy w sensie software'owym, bo wiadomo, że jak młotkiem zaczniesz to nawalać, no to raczej soft ci nie pomoże. Więc tak, i wersja jest generalnie tam dostępna na mojej stronie, darmowa jest chyba za 1 USD, który po prostu jest tylko po to, żeby wyeliminować troli jakieś tam i tak dalej, nie?
Więc można. Czyli sobie licencja na browara.
Tak, no, nawet nie.
Oj, tam taniego harnasia weźmiesz. Piotrek, już abstrahując od twoich jakby dokonań software'owych i kombuta i narzędzia do iPhone'ów, wygrzebaliśmy także, że dostałeś w 2009 chyba jako pierwszy Polak nominację do Pony Awards. Za co dostałeś tę nominację? Możesz nam opowiedzieć trochę na ten temat?
Właśnie to musiałem sobie przypomnieć, bo to było tak dawno temu, że masakra, nie? To było za taki artykuł o narzędziu, który napisałem do takiego uniwersalnego rozpakowywania plików spakowanym tam jakimś softem. Nie? Generalnie w skrócie to napisałem taki silnik, który służył do dynamicznej instrumentacji kodu i po prostu w locie sobie tam go odtwarzał tak jakby. Czyli znajdował ten oryginalny entry point, który jest tam zazwyczaj zaciemniony przez te softy pakujące i takie tam rzeczy. Oczywiście to była taka wersja prototypowa, która tam działała na pewnym ograniczonym zestawie tych pakerów, ale w skrócie tak to wyglądało. A dynamiczna instrumentacja kodu, czyli jeżeli chodzi o ten cały engine, to jeżeli ktoś miał do czynienia z takimi toolami jak PIN albo DynamoRio, to pewnie będzie wiedział, o co chodzi, tylko że no ja akurat napisałem swój, dlatego że tamtejsze wersje tych engine'ów po prostu nie dawały sobie rady z kodem, który sam się modyfikował, tak? Czyli to jest najczęściej właśnie spotykane w jakimś tam malwareze albo czymś, co jest pakowane przez jakieś takie tool. No i w skrócie to o to chodziło.
No i słuchaj, w 2009 to była tylko nominacja, w końcu wygrał kto inny, natomiast poprawiłeś to 2 lata później, znowu jako pierwszy Polak, tylko tym razem zostałeś laureatem Pony i znowu w kategorii za najbardziej kreatywny i ciekawy research. Co tym razem napisałeś, co to za artykuł był i co ci się udało wyprodukować?
Właśnie wtedy zacząłem się zastanawiać, jak można zabezpieczyć bardziej kernel Windowsowy. To był chyba czas jeszcze XP-ka. I tak stwierdziłem, że można by po prostu ten kernel przypisać i te niektóre drivery i dodać tam po prostu instrumentację kodu i złożyć to wszystko po prostu znowu do pliku i sprawdzić, czy będzie działało. Oczywiście ta instrumentacja to polegała między innymi na tym, że najczęściej mamy coś takiego, że jak coś eksploitujemy, to oczekujemy, że ten program wykona jakieś instrukcje albo kod, który nie został przewidziany przez oryginalnego autora. Czyli po prostu skoczy sobie do naszego shellcodu albo coś takiego, nie? No i tutaj użyłem właśnie tej statycznej instrumentacji, która była takie podwaliny pod control flow integrity, czyli sprawdzałem przed na przykład powrotem z danej funkcji, czy te miejsce, w które wracamy, one jest po prostu przewidziane przez oryginalnych autorów do tego, żeby po prostu tam wrócić, nie? Jeżeli nie jest, to znaczy, że ktoś próbuje coś tam brzydkiego nam zrobić. No i to w sumie tyle. Później to Microsoft jakoś sam wdrożył w innej trochę wersji w tych następnych systemach do swoich rozwiązań, nie? Teraz to jest chyba jako default na Windowsach 10, jakieś tak, w tych modułach.
A Microsoft nie chciał cię zrekrutować jakoś zaraz potem, jak to napisałeś? Nie miałeś telefonów z Redmond?
To znaczy, chyba miałem, ale też jakoś tam odmówiłem wtedy. No, jeszcze na studiach chyba też byłem i nie chciałem się tego przerywać. A też w międzyczasie pracowałem chyba też dla CryptoSlogic, także jakoś to tak odpowiadało mi wtedy, nie?
No, są rzeczy ważne i ważniejsze, prawda? Mamy pytanie ciekawe a propos Konbuta. Czy nie dałoby się go nauczyć omijania full disk encryption, tworząc jakieś loadery, podobnie jak to robi na przykład CheckRain do jailbreakowania iOS?
Generalnie to jest tak, że jasne, że Konbut mógłby sobie przeżyć tam w tej pamięci, dopóki użytkownik nie wpisze oryginalnego hasła i się odpali ten system, ale no tak nie widzę trochę sensu, nie? Bo najczęściej pewnie, znaczy istotą Konbuta jest omijanie haseł, tak? Czyli do logowania, a jeżeli te hasło do szyfrowania dysku jest do czegoś potrzebne, to najczęściej ono jest w jakiś sposób sprzężone z tym szyfrowaniem, tak? Czyli podamy złe hasło, to się odszyfruje źle po prostu dysk, na przykład, albo się w ogóle nie odszyfruje, nie? Także ja mogę to ominąć, ale to nie zmieni faktu, że te hasło będzie złe i one nie będzie się nadawało do odszyfrowania czegokolwiek, nie? Także...
Ja rozszerzę trochę to pytanie. Czy myślałeś o tym, żeby przygotować Konbuta w takiej wersji bardziej ofensywnej, czyli jako narzędzia, które powiedzmy snifuje te hasła?
A, czyli taki atak w stylu tej złej pokojówki, tak? O to chodzi. Znaczy miałem takie zapytania od różnych ludzi, ale stwierdziłem, że no raczej to nie jest coś, co chciałbym sprzedawać, nie?
No w sumie można powiedzieć, że chwali się, że możesz powiedzieć coś takiego, bo to rzadkie podejście, jednak większość twórców ofensywnego oprogramowania bierze po prostu kolejne zlecenie i tworzy.
No dobra, mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie i że je zrozumiałem poprawnie. Także.
W naszym odczuciu chyba tak.
Tak.
Słuchaj, ale... Analizując twoją twórczość, przykując się do programu, natrafiłem na piękne rzeczy, takie bardzo... Rzadko się zdarza, że patrząc na czyjeś exploity, ataki, CVE, można mieć również doznania wizualno-akustyczne. A jesteś chyba z gatunków wymierających już programistów, którzy tworzą haktro do swoich exploitów. Czyli takie krótkie demka tak naprawdę, na których jakieś scrolle się przewijają, jakieś obiekty latają po ekranie. Czy to jakieś przyzwyczajenie z czasów młodości? Skąd taki pomysł?
Tak, generalnie to strasznie mi się zawsze to podobało, jak miałem Amigę i jakąś tam gierkę, wiadomo, na dyskietkach z drugiego obiegu, zresztą tylko taki istniał, tak, wtedy. I odpalałem tą gierkę i na początku było takie kraktro z muzyczką i tak dalej. To mi czasem bardziej zapadało w pamięć niż ta gra generalnie. I stwierdziłem, że kurde, no chciałbym kiedyś coś takiego robić. Zresztą to dla mnie to było takie trochę jak graffiti takie, które sobie bym namalował na pociągu i to w świat by pojechało i każdy by zobaczył, że no kurde, fajna sprawa, nie? Może też coś takiego zrobię. Generalnie to nawet bardzo często tak było, że napisanie tego samego haktro zajmowało mi więcej czasu niż tego exploita. Także chyba to mnie najbardziej właśnie wtedy cieszyło w tym, że mogłem coś takiego robić, nie? Że ta oprawa graficzna i ten dodatek tworzenia czegoś takiego, co kiedyś ktoś może wspomnieć, to jest właśnie to.
No okej, ale tego typu twórczość, czyli wszelkiego rodzaju kraktro i haktrosy, intra, mocno zalatują demosceną. Czy miałeś epizod w tej branży również?
Albo generalnie to właśnie jest moje początki security i to ja wtedy też pamiętam, oczywiście pod ksywą, siedziałem na takim kanale Warsztat, co on się nazywał, gdzie tam taki polski game dev generalnie raczkował wtedy. I tak, coś tam sobie pisaliśmy, nie? Raczej nie znajdę tego, ale generalnie no coś tam działałem, nie? I jakieś też pamiętam jakieś oprawy właśnie takie demowe do zinów, wiadomo, nie? Żeby to jakoś wyglądało i żeby każdy mógł się zobaczyć te ASCII arty i tak dalej, muzykę. No to paradoksalnie w ogóle bardzo dużo się wtedy nauczyłem też pisząc te engine, bo to jednak była dosyć ciekawa sprawa.
No to dosyć interesujące, bo spora grupa naszych gości zaczynała gdzieś właśnie na demoscenie i w tych okolicach. Rzadko się uwypukla gdzieś w internecie ten fakt, że ci ludzie, którzy już wtedy zaglądali w bebechy komputerów, potem gdzieś się kontynuowali karierę, przechodząc w stronę security. No taki ciekawy trend.
W ogóle polecam sprawdzić, bo jest taki koleś, znaczy ostatnio go tam odkryłem, że Polak przeportowuje chyba Duma na Amigę taką 500. Taką zwykłą, bez żadnych wspomagaczy. Nie? I całkiem dobrze to wygląda, także jestem pełen podziwu.
No to musimy wygooglować. Nie wiem, jak Adam, bo na Atari to pewnie nie pójdzie, ale
ja miałem Amigę, także. Przypominam, że miałem Amigę.
Przepraszam. Epizod taki w twoim życiu, atarowcze.
Z czegoś trzeba było, coś jakiś epizod ewolucji musiał być. Piotr, słuchaj, mamy teraz takie pytanie, bo wspomniałeś, że o ile dobrze pamiętasz, odrzuciłeś jakąś propozycję Microsoftu, natomiast inna amerykańska instytucja, o tym razem nie firma, ale instytucja, też ci złożyła propozycję i skorzystałeś i wyczytaliśmy, że pracowałeś dla DARPA, tej agencji badawczej rządu amerykańskiego. Możesz nam w ogóle opowiedzieć, jak to się stało, że tam trafiłeś i czego od ciebie chcieli i co dla nich robiłeś?
Tak, to było tak, że akurat ja im bardziej złożyłem tą propozycję niż oni mi, ale rozchodziło się generalnie o taki program, który się nazywał Cyber Fast Track i generalnie to była taka idea DARPY, która po prostu chciała zaprosić do siebie hakerów i po prostu, żeby oni zrobili jakieś projekty i zaprezentowali tą generalnie swoje techniki im tam w Pentagonie i tak dalej. Więc no ja napisałem takie dwa propozale już generalnie krótko przed zakończeniem tego programu, bo nie byłem pewien, czy w ogóle kolej z Polski tam ma jakieś szanse, żeby się dostać, ale tak się akurat stało, że zaakceptowali obydwa i generalnie całe te podejście tego, jak to wtedy wyglądało, to jest dla mnie dalej takim trochę niedoścignionym wzorem w porównaniu do na przykład tego, co się dzieje u nas, że na przykład no, całe obadanie tego propozala trwało jakieś tam 4 czy 5 dni przed nim, tak? Czyli po 5 dniach od wysłania miałem telefon od nich, że o tej i o tej godzinie mam konferencję, będzie to i to i to, ci i ci ludzie i generalnie takie i takie pytania i mam się przygotować i generalnie faktycznie tak było, nie? Także to bardzo, bardzo fajnie przebiegło. Kasa też była bardzo fajna i generalnie na koniec dostaliśmy zaproszenie do Pentagonu, do środka i mogliśmy prezentować po prostu te swoje rzeczy. Także generalnie dużo, dużo ludzi z security tam było, szczególnie ze Stanów i dosyć takimi ciekawymi projektami.
A co ty pokazywałeś?
Ja miałem dwa projekty. Jeden to był właśnie framework do sprawdzania obecności rootkitów na właśnie w tym replacementie BIOS-u UEFI, łącznie z takim pokazowym bootkitem. A drugi to był taki tool na Windowsy, który po prostu coś jak rozszerzony safe mode, tak? Czyli załóżmy, że mieliśmy jakiegoś tam wirusa albo coś takiego i jak włączaliśmy komputer, to działy się jakieś tam mega dziwne rzeczy, tak? To mój tool dbał o to, żeby na przykład odpalały się tylko sterowniki i programy podpisane cyfrowo przez wskazane firmy. Jeżeli coś się chciało odpalać, co nie było podpisane, to po prostu wykrywałem to, raportowałem do użytkownika, była integracja z VirusTotal, czyli od razu sprawdzanie, czy to jest coś znanego, czy nie. A jeżeli nie, no to dalej to gdzieś tam do analizy szło i tak dalej. Więc w skrócie to tak.
Mamy pytanie od Rewa. Czy poznałeś w tym projekcie Mudża?
Tak, poznałem. To właśnie główna jego zasługa, że ten projekt po prostu chyba nawet powstał, tak? Bo to była taka osoba, która tam dosyć prężnie działała. Ale jasne, miałem okazję je poznać, posiedzieć z nim w Pentagonie i później w takim muzeum, bo tam mieliśmy taki po prostu after party. I jasne, dobrze wspominam.
Fajne wspomnienia. Twoja kariera tak się potoczyła, że od paru lat pracujesz dla gigantycznej firmy, pracujesz w zespole Cisco Talos, i o ile dobrze rozumiem, szukasz tam błędów. Czy to wygląda tak, że ty od, nie wiem, od 9 rano dzwoni budzik, siadasz do klawiatury, naparzasz w nią do 17 i zamykasz komputer? Jak wygląda taki dzień pracy w Cisco Talosie?
Generalnie to mamy czas pracy zadaniowy, tak? Czyli nikt tam nikogo nie rozlicza, czy na przykład siedzimy od 8 do 8 i tak dalej, od 8 do 16, tylko po prostu mamy jakiś tam kwartalny limit bugów, który trzeba znaleźć jako zespół, nie? I to jest w zasadzie tyle. Więc generalnie mój typowy dzień pracy to nie ma też takiego, bo najczęściej to jest tak, że pisze się fazer, tak, na coś tam, na jakiś target. To jest ta najcięższa praca, znaczy powiedzmy, nie, wstępna. Później się czeka, aż się coś znajdzie. Jak się znajdzie, to wtedy trzeba to opisać, zminimalizować, tak żeby chłopaki od sygnatur wiedzieli, co dokładnie jest grane w tym bugu, żeby można było z tego po prostu później jakąś sygnaturę do IDS-a albo gdzieś tam włożyć. I tak to wygląda, ale tak godzinowo nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo czasem to jest faktycznie, że to jest od 8 do 16, bo trzeba naprawdę coś tam zrobić, albo coś jest fajnego takiego, że zaraz może tego nie być i trzeba się tym zająć. A czasami to jest tak, że no po prostu ogranicza się to do sprawdzenia, czy coś wpadło w sieć, nie? I ewentualnie tam jakieś pozmieniania kilku linii kodów w fazerze albo dodania jakiejś gramatyki. Generalnie o tyle też jeszcze jest dobrze, że dodatkowa motywacja jest taka, że każde bug bounty, jakie sobie dostaniemy od vendora, to jest dla nas, tak? Nie musimy się z tego rozliczać z firmą, także no jest to taka jakaś ekstra motywacja, nie?
So, jak jest limit bugów do znalezienia w miesiącu czy w kwartale, zdarzyło ci się go zrealizować w pierwszym tygodniu dla całego zespołu?
Chyba nie, bo jest dosyć wysoki. Nie, raczej nie. Ale to też zależy, jaki kto target bierze, bo wiadomo, że jak bierzesz na warsztat tam Google Chrome czy coś takiego, no to mniej tego znajdziesz, niż byś, nie wiem, zdawał jakieś tam używane przez 10 osób coś, nie? Chociaż takich nawet nie robimy, no, ale generalnie tak to wygląda. Czasem jest tak, że na przykład jest jeden błąd, ale na przykład ktoś skompilował tak tą binarkę, że ten kod się powtarza po prostu w 100 miejscach, nie? I generalnie czasem to jest też jako 100 CVE idzie, nie? Także.
To w razie czego dopychacie XSS-ami? No.
Nawet nie wiem, czy coś takiego robimy, ale być może, że tak, bo ja akurat się nie zajmuję webhookami.
No okej, okay. A Piotr, masz na koncie bardzo dużo CVE różnych, bardzo fajnych, między innymi w Intela, produktach w AMD, Nvidia, Adobe, Hyper-V i tak można by długo wymieniać. Opowiedz nam trochę, jak zaczynasz pracę nad takim researchem, jak to wygląda, jak wymyślasz taki research, jak on przebiega no, bo wiemy, na czym się kończy przeważnie, tak? Tylko chcemy poznać twoją drogę do tego sukcesu.
Obecnie to, jak wybieram w ogóle target, to sprawdzam, czy jest bug bounty.
Cwaniak.
Nie, trochę się priorytety w życiu później zmieniają, ale generalnie nie, to też zależy, jak wybieram. Najczęściej coś takiego, co mi się albo spodoba, albo nikt tego wcześniej nie robił, albo potrzebuję jakiejś odskoczni od tego, co robiłem na przykład przez ostatni rok. Nie? Na przykład teraz przez półtora roku chyba albo nawet więcej to były shadery, a ostatnio zacząłem Google Chrome robić i tam też już dostałem nagrodę od Google za znalezienie jakiejś tam podatności, ale jak to się odbywa, no to na przykład na Google Chrome, no to jest zazwyczaj napisanie jakiejś gramatyki do tego fazera, wybranie sobie jakiejś tam opcji w tym, którą chciałbym zaatakować, na przykład czy to jest WebGL, czy Web Audio, coś takiego. I po prostu skupianie się na tym, nie? A jeżeli chodzi o inne rzeczy, to podobnie. Jakieś tam generalnie czasem jest tak, że na przykład chcę zobaczyć, jak coś działa i piszę sobie jakiegoś klienta od zera. I w czasie, kiedy piszę tego klienta, coś tam sobie tak dla beki sobie wrzucę takiego, co nie powinno w ogóle zadziałać kiedykolwiek, nie? I się okazuje, że wszystko się wtedy wykrzacza, nie? No i już wiem, że coś tam nie gra i wtedy to cisnę dalej.
No dobra, powiedziałeś, że atakujesz Google Chroma. To jest chyba coś, co zostało już przeatakowane we wszystkie możliwe strony. Co sprawia, że w momencie, kiedy ty do tego siadasz, to jesteś w stanie coś znaleźć? Jak myślisz, co masz innego, co masz lepszego od tych wszystkich, którzy już szukali?
Jak oglądałem poprzedni wasz wywiad z SHM-em, to on stwierdził, że zawsze się da coś znaleźć, tylko zależy, jak po prostu długo będziesz przy tym siedział i generalnie jak długo nie odpuścisz, nie? No i to było u mnie tak podobnie, bo prawdę mówiąc już chciałem odpuścić, bo napisałem ten fazer, co mi tam zajęło jakiś tydzień i przez 2 tygodnie kompletnie nic nie wpadło, nie? I tak patrzę w niedzielę, mówię, nie, już nic pewnie nie wpadnie i wyłączam to i generalnie coś innego poszukamy. No ale w tą niedzielę odpalam, no patrzę i wpadło, także czasem to jest jakiś przypadek, nie?
No okej, ale często przy tego typu researchach i zabawach znaleziony błąd na przykład nie pozwala się wyeksploitować albo długo nic nie znajdujesz. Jak sobie z tym radzisz? Czy jakby frustrujesz się, rzucasz klawiaturą, masz już pełną szufladę zapasowych klawiatur, czy idziesz pograć na przykład w The Last Guardiana, którego gdzieś tam wysnifowaliśmy, że grasz, czy po prostu olewasz i lecisz z następnym researchem, żeby szybciutko coś fajnego jednak znaleźć?
To jest dobre pytanie. Chyba odpuszczam, a ostatnio, przez ostatnie kilka miesięcy po prostu zacząłem chodzić na boks i to mnie tak odpręża generalnie.
Bo, ale jest ludzi po prostu.
To znaczy na razie bardziej oni mnie, ale to też tak działa trochę, że ja zawsze miałem problem z nadmiernym myśleniem, znaczy jak coś nie działało. A jak idę jednak na boks, na trening, to muszę się skupić, bo jak nie jestem skupiony, to dostaję w łeb po prostu i tak to działa trochę jak tresura psa, ale działa. Także polecam.
Ile razy po takim dostaniu w łeb wróciłeś do tematu i jednak coś znalazłeś?
Nie pamiętam, więc musiałem chyba mocno dostać.
Tak, to jest nowa definicja podejścia na świeżo. Poszedłem na salę, ktoś mnie zresetował, tak, i mogłem zacząć od zera.
Ale to działa, polecam, bo na przykład sporty drużynowe to w ogóle nie jest dla mnie, nie? Ale to akurat mi się podoba.
Czyli w gromadnych bijatykach nie nadajesz się, tak? To jakiś nie wiem, fan Arki Gdynia czy coś w tym stylu.
To tylko z SHM-em, bez sprzętu.
Co, jak będzie kiedyś KS spotkanie, to daj znać. KS Polonia, to daj znać. Zrobimy transmisję i będziemy tym komentatorami, będziemy tym Szpakowskim.
Może być taki fame MMA dla hakerów, nie?
Brzmi jak plan, a ty na dokładkę już się szykujesz od paru miesięcy, więc już, masz już
pomysł. Już nawet wiem, że Icewall też będzie chciał, także, bo jakbyście nie wiedzieli, on też boks trenował, także.
Tak, widziałem Icewalla na kanale, też nas słucha, mamy nadzieję, że też do nas kiedyś zajrzy. No dobra, słuchaj, a wracając od boksu z powrotem do tych nudnych komputerów, a może są wśród słuchaczy teraz osoby, które chciałyby też trochę poszukać błędów, albo już szukały i nie znajdują. A czy masz jakieś porady, od czego zacząć, albo w którą stronę lepiej iść, czy nie wiem, pisać fazery, czy czytać kod? Które podejście twoim zdaniem byłoby takie dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy już większość rzeczy jest przegrzebana, skuteczniejsze?
Ja bym się w ogóle na początku zastanowił, czy naprawdę chcecie to robić, bo to jest dosyć nudna sprawa i generalnie też nie jest tak, że ja tylko to robię. Ale jeżeli chcecie, to chyba bym bardziej poszedł w ogóle w stronę jakichś web apek i web technologii, bo teraz cały świat jednak zmierza do chmury, nie? I coraz myślę, że przyszłość to będzie taka, że będziemy mieli jakiś frontend minimalny na jakichś komputerkach albo na ekranach i tylko to, nie? Więc myślę, że web apki to przyszłość. A jakie umiejętności? Myślę, że chyba po prostu, jeżeli chodzi o to, co ja robię, tak? Czyli po prostu, no to jakieś zrozumienie assemblera, jak w ogóle, jak skompilowany program działa generalnie, jakaś wiedza z programowania, tego typu rzeczy. to na pewno się przydaje i raczej nigdy mi nie zaszkodziło, a wręcz ta znajomość Assemblera, w której praktycznie zaczynałem moją przygodę z programowaniem, no to jednak przez całe moje życie procentowała tylko. Także polecam. Chociaż tak jak mówię, obecnie to może jest niezbyt taki kierunek dosyć ciekawy, nie? Bo z tego co widzę, to raczej ludzie unikają już tego, no i w sumie też nie mogę się im dziwić, nie? Bo jest to jakiś tam już archaizm.
No okej, okay, ale pozostając cały czas przy tych bugach, które gdzieś tam znajdujesz w ramach swojej pracy i prywatnie, jaki był najbardziej skomplikowany i tutaj może skomplikowany i czasochłonny bug, nad jakim pracowałeś?
No właśnie, kurde, nie przypominam sobie takiego, wiesz, najwięcej czasu to przy Hacktrust wiem, że mi zeszło i to była najbardziej denerwująca rzecz pod słońcem, bo dużo rzeczy tam nie chciało mi działać i to, ale powiem ci, co ostatnio robiłem, właśnie tego Roma i tam trzeba było opisać dobrze tego buga, tak żeby po prostu zminimalizować ten kod, wygenerowany kod JavaScripta, który miał tam ileś tysięcy linii, jak i trzeba było to złożyć tam do chyba do 10 czy do 5 i to było takie żmudne po prostu i też wkurzające, a kompilacja samego Roma to też była dosyć taka irytująca. On się zresztą płaszczanką cały dzień. I też jeszcze sprawa była taka, że ten bug to był jakiś tam use after free, generalnie ta pamięć w jednym wątku była uszkadzana, w drugim była używana i one się tak jakoś nakładały na siebie i mega kosmos, no kilka dni mi to zajęło generalnie.
To jest fajne, jak ktoś mówi, że mega kosmos, w ogóle super hard, zajęło mi to kilka dni. Nie? Normalnemu człowiekowi zajęłoby to pół życia, ale to było ciężkie, bo zajęło kilka dni.
Że nie, bo akurat ta robota, jak masz źródła chociaż, nie, to jest znacznie łatwiejsza niż na przykład masz DLL-kę tam, która waży 100 mega i 80 mega z tego to jest kod w postaci tam binarnej, nie? I musisz w AIDzie się w tym wtedy łapać, także... No to jest gorsze, ale nie pamiętam, czy coś takiego ostatnio, jak jakieś tam ultra hard było. Nie? Czasem jest tak, że po prostu jest to tak zagmatwane, że nawet stwierdzamy w robocie, że nie ma sensu, nie? Tego po prostu dłubać i tyle.
I potem szefowi mówisz, drogi szefie, pracowałem nad tym tydzień, z czego tak około 4 dni to było kraktro, czy tam haktro.
Ale ładnie wyszło.
Nie dało się tego szybciej zrobić. No nie dało.
Każdy powinien generalnie wydawać do buga haktro, więc myślę, że było bardziej kolorowo, nie?
To prawda.
Teraz jest ta moda, że się strony robi tak, logo, ale to właśnie może trzeba haktro po prostu. No czekamy. Słuchaj, mamy dobre pytanie od jednego z naszych słuchaczy. Czy w ramach pracy testujecie też wewnętrzne softy, narzędzia, sprzęt? Czy jest taki projekt też?
Generalnie my jako Talos tego nie robimy. Tam jest chyba inny zespół od tego, także nie.
A to wy jesteście ci najlepsi, nie? To tak trochę nielogiczne.
Tak, ale...
Czemu najlepsi ludzie nie badają własnych produktów? Nie? To ciekawa polityka, no ale to już polityczny temat. To...
Tak, jasne. Ja niestety nie mam na to wpływu, także nie wiem, szczerze mówiąc.
No to może po prostu jest taka strategia, że Project Zero testuje wasze produkty, a wy testujecie ich i tak się dogadali gdzieś tam menedżerowi.
Całkiem możliwe.
No. Piotrek, wspomniałeś, że w pracy jakby pozwalają wam też jakby korzystać z dobrodziejstw programów Bug Bounty. To powiedz nam, dużo hajsu już zgarnąłeś na tych programach? Da się coś na tym zarobić?
Myślę, tak. Znaczy, powiem tak, no na pewno nie stracisz. także da się spokojnie zarobić jakiś dodatkowy pieniądz i to nawet duży, jeżeli takie targety będziesz robił, które są wartościowe, tak? Chociaż ostatnio Microsoft zmienił też tą swoją politykę i tam strasznie spadły te ceny za nagrody, ale generalnie no jest na pewno kilka takich rzeczy, które są dalej opłacalne. Nie?
Także ja mam kolejne fajne pytanie, bo Na razie to, co opisywałeś, wygląda na dosyć indywidualny sport, tak jak mówiłeś, że boks bardziej niż piłka nożna, tak analizowanie bugów bardziej indywidualnie, ale czy zdarza wam się pracować jakoś zespołowo, czy przekazywać sobie pracę, czy po prostu, nie wiem, siadać w kilka osób nad jednym problemem, czy raczej to są takie indywidualności, że każdy sobie grzebie sam i tylko raz na miesiąc się wymieniacie, co kto znalazł?
Generalnie jest tak, że ja na przykład lubię pracować sam, ale to nie jest też tak, że zawsze to robię, bo na przykład jak ktoś ma jakiś problem z czymś tam, zrewersowaniem czegoś, albo jakieś zapytanie, albo też czasem pojawia się jakiś projekt, który nie jest do końca związany z szukaniem bugów, czyli napisanie jakiegoś toola albo coś takiego, no to często się zdarza, że robi to kilka osób albo ja z kimś. Ostatnio na przykład chyba te bugi, które wyszły w Azure Microsoftu, tam do jakiegoś urządzenia, które dostaliśmy do testów, to wiem, że u nas ludzie z zespołu robili to w jakimś tam teamie, chyba dwuosobowym czy trzy. Także to wszystko zależy od indywidualnych preferencji, nie? Także jak to lubi. Mi się też zdarzało opisać jakieś tule z kolegami albo coś takiego. A jeżeli chodzi o bugi, no to raczej to sobie sam opisuję, bo no akurat nie potrzebuję w tym pomocy najczęściej.
Wspomniałeś o konbucie, wspomniałeś o ciekawych programach Bug Bounty, o pracy takiej day to day. A prywatnie pracujesz nad czymś ciekawym teraz? Jakimś projektem fajnym, którym możesz się z nami podzielić? Jakiś research fajny? Jakieś demo na demo scenę?
Generalnie staram się zawsze coś tam robić, ale to nie są rzeczy też z IT albo z security samego, czyli tam coś próbuję swoich sił w innych branżach, ale na razie nie mogę nic o tym powiedzieć, bo pewnie nie wyjdzie.
Niby jest tak, że jak powiesz publicznie, że coś zrobisz, to masz większą motywację. Tak.
Pamiętaj, że jak nie wyjdzie, to zawsze możesz pójść się z kimś poboksować, ktoś cię zresetuje i wtedy pójdzie jakoś, nie?
Tak, właśnie idę we wtorek także.
Ja chciałem jedną rzecz zauważyć, bo RF wspomniał, że w CERT Polska także jest jedna osoba, która boksuje, także możecie się umówić na jakiś mały sparring security. My z Adamem z chęcią to będziemy transmitować, także zorganizujemy jakąś salę gimnastyczną, jakiś ring, także...
Myślę, że z biletów można by zgarnąć więcej niż z Bug Bounty.
Piotr, mamy też ciekawe pytanie. Co się bardziej opłaca obecnie, Bug Bounty w Microsoftie po obniżkach? Czy sprzedanie buga na Darknecie, to jest takie ciekawe. Czy w ogóle miałeś takie propozycje, żeby jakieś, to ja to rozszerzę to pytanie, czy miałeś propozycje w ogóle, żeby swoje produkcje jakoś sprzedawać, albo ktoś chciał je kupić właśnie w stylu, nie wiem, ludzi z Darknetu albo
znaczy służby. Tak, myślę, że to co jakiś czas mi się pojawia w ogóle taki mail od jakiejś tam anonima, czy nie miałbym chęci czegoś sprzedać, natomiast odnośnie samego pytania, to obawiam się, że żeby sprzedać coś na Darknecie albo Zerodium czy coś takiego, to trzeba mieć gotowego też exploita do końca napisanego, co odpowiednio zajmuje więcej czasu i jest x tam razy trudniejsze niż znalezienie samego buga. A poza tym też jest tak, że im dłużej nad czym siedzisz, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś inny to znajdzie i nagle to, nad czym siedziałeś przez ostatnie 10 miesięcy, będzie warte zero. Także z jednej strony nasuwa się taka odpowiedź, że jasne, lepiej sprzedać exploita, zarobić tam dwie bańki i wtedy masz już powiedzmy jakąś emeryturę, no ale to wszystko też zależy od twojego sumienia i od generalnie końcowego rachunku tego zysków i strat. Jeżeli jesteś pewien, że dasz radę to wyeksploitować i zrobisz to w krótkim czasie, no to myślę, że próbuj szczęścia, nie? A jeżeli nie, to zostaje ci Microsoft. I jasne, myślę, że trochę strzelił sobie stopę, bo dużo ludzi na przykład tylko dlatego posyłało błędy do Microsoftu, żeby dostać po prostu od nich pieniądze, które były nawet spoko. ale teraz podjął obniżce, żeby dostać za baga LPI $2000, no to raczej wątpię, żeby ktoś się na to połasił, no bo to jest generalnie dramat.
Nie to miało być. O, to chciałem pokazać. Tak to jest, jak czat za szybko przeskakuje. A pytanie od Radka, czy klikasz Windowsy, czy jeszcze coś z Unixami? Bo tak jak mówiłeś, o Konbucie zaczynał w wersji Linuxowej, a poszedł w Windowsy. Czy ty już też poszedłeś całkiem w Windowsy?
Generalnie wszystko chyba zdarzyło mi się w życiu robić. Od właśnie Windowsów po Maci, po Linuxy i na wszystkie te systemy, z tego co pamiętam, pisałem też jakieś exploity, także nie ma to dla mnie jakiegoś tam większego znaczenia, po prostu bardziej lubię Windowsy i myślę, że jeżeli chodzi o desktop, to no, niestety no, tylko Windows się nadaje, bo Linux to generalnie często na moim Twitterze powtarzam takie powiedzenie gościa z Netscape'a, że Linux jest tylko darmowy, jeżeli twój czas jest nic nie wart. I to się niestety sprawdza w moim przekonaniu, bo ile razy chciałbym mieć tego Linuxa na desktopie, to po 5 dniach go odpalam, albo on 5 dni pochodzi, dzieje się z nim coś jakiegoś ultra dziwnego, nie?
Kto tam nie był, niech pierwszy rzuci kamieniem.
Właśnie dlatego.
Ja zawsze, wspomniałeś tego gościa i jego cytat, ja mam trochę inny, że Linux jeszcze nie jest na tyle dojrzały, żeby zagościć u mnie na desktopie, może w ten sposób. Tak? Jeszcze parę lat musi to zająć, żeby był używalny.
Tylko SHM poświęcił 18 lat na oswojenie swojego BSD, żeby mu działało, więc...
Właśnie to jest masochista, właśnie to słuchałem i tak się za głowę zapałem. Jak on w ogóle jeszcze funkcjonuje?
Są podejrzenia, że nie... Są podejrzenia, że on po prostu nie potrafi zainstalować Windowsa i dlatego tak się męczy.
Albo działa według zasady, skoro działa, to nie dotykaj, tak? Więc niech tak będzie. Słuchaj, ale właśnie, jak już mówimy o systemach operacyjnych, co masz na swoim desktopie? Jaki system, z jakiego systemu dzisiaj korzystasz?
Generalnie Windows 10, ale w nim jest WMK Windowsa 7. Także Windows 7 to był taki mój Windows, który był generalnie najbardziej ulubiony. Windows 10 bardziej z konieczności obecnie, ale za dużo trochę rzeczy w nim siedzi, nad którymi nie mam też władzy i trochę mnie to niepokoi. Ale generalnie no, Windows 7 łamany na Windows 10.
Mamy kolejne bardzo ciekawe pytanie od naszych słuchaczy. Czy zastanawiasz się kiedyś nad robieniem szkoleń dla ludzi, żeby jakby dzielić się swoim doświadczeniem, stworzyć jakiś program szkoleniowy? Myślałeś nad tym kiedyś?
Kiedyś przez chwilę, ale generalnie spełzło to na niczym i też nie wiem do końca, czy bym się nadawał do takiego typu pracy. Bo jednak różni ludzie tam przychodzą o różnie zróżnicowanej wiedzy, tak? I nie wiem, czy bym do końca potrafił wpasować ten materiał dla tych ludzi generalnie i czy bym się za szybko nie denerwował. Ale no mówię, to jest cały czas otwarta sprawa, ale na razie nie mam takich planów.
A to ja w takim razie dodam do tego pytania, bo jak patrzyliśmy w twoją twórczość, to mogę powiedzieć, że 2005 był chyba jakąś taką eksplozją, gdzie publikowałeś jak wściekły i tak gdzieś do 2010 dużo, bo ta edukacja też nie musi być taka face to face, tak? Dużo rzeczy publikowałeś, dużo prac przygotowywałeś. Nie wiem, nudziłeś się wtedy bardziej, bo jakby w ostatnich latach prawie nic nie publikujesz oprócz tego, co tam Talos wrzuci, a na pewno jakby tworzysz dalej, tylko nie trafia to publicznie do internetu.
No w ogóle ostatnio miałem też takie przebłyski w ogóle w pracy, że czegoś tam szukałem na Google'ach i odnośnie jakiegoś tematu i patrzę, kurde, no faktycznie ja już to robiłem 10 lat temu, nie? I trafiałem na swoje jakieś tam papiery albo jeszcze wcześniejsze tam pisane pod jakimiś pseudonimami. Ale generalnie faktycznie tak było, bo to był czas, kiedy ja byłem na studiach i generalnie to pisanie to było dla mnie odskocznią pomiędzy studiami, których tam nie do końca mi pasowały, nie? A teraz mam taką teorię, że jest też tak, że jeżeli praca, twoje kiedyś hobby staje się twoją pracą, no to musisz znaleźć sobie nowe hobby, nie? I myślę, że ja cały czas szukam czegoś innego i tak jak mówię, trochę próbuję innych dziedzin, nie wiem, co z tego wyjdzie, ale zobaczymy.
No dobra, Piotrze, no to jakby ja już pewnie znam odpowiedź, ale pytanie, które zadajemy każdemu z naszych gości, i pytanie brzmi następująco, no Commodore czy Atari? To jest taka odwieczna walka tutaj.
A Commodore Amiga liczy się jako Commodore?
No Commodore Amiga liczy się jako Commodore. Ale dobra, tak.
Commodore.
No akurat Amiga, no to nawet Adam tutaj jakby miał.
Tak, tam, tak, jedną nogą.
Nie tak, miałem, sobie chwalę.
Miałem Amigę 600 właśnie, moja siostra dostała kiedyś na komunię. Oczywiście tylko wtedy ją zobaczyła, bo ja przejąłem później ten sprzęt. I taka zagwozdka w ogóle, która mi została z dawnych czasów, to była Amiga 600 i ona miała dysk twardy 20 mega wtedy. I pamiętam, że...
Maleństwo.
Właśnie i pamiętam, że kumpel, który mieszkał tam na pierwszym piętrze, przyniósł mi settlersów. I ci settlersi nie działali po prostu na tej Amidze. I w ogóle to było dla mnie jakieś takie dziwne, bo on miał 500, która była tam powiedzmy, że gorszą Amigą. I u niego to działało, u mnie nie. I dopiero po latach tam gdzieś odkryłem zupełnie przypadkiem, że chodziło o to, że settlersi chyba wymagali pełnego 1 mega RAMu na tej Amidze, a jak miałeś dysk twardy, to sterownik ci zjadał trochę i nie miałeś już tego pełnego. Więc generalnie o to chodziło.
A dobra gra
settlersi. Tak.
Też miałem 600 i u ciebie też kabelek do dysku wystawał obok obudowy i miałeś podłączony na zewnątrz dysk?
Nie, ja właśnie miałem normalnie tą wersję, która miała wbudowany ten dysk. Także... Elegancko.
To ja musiałem w kartonowym takim pudełeczku trzymać dysk i wiesz co, ja miałem zupełnie inny problem, bo miałem dysk wtedy 80 megabajtów i zawsze jak jeździłem co tydzień po demoscenowe produkcje na giełdę, to zawsze wypychali mi do samego końca i potem nie mogłem rozpakować nawet tych archiwów, bo nie miałem miejsca.
Także... Kurde, ale to 80 mega to już taka wersja pro, widzę.
To już, ja pamiętam ten dysk to chyba była kiedyś taka firma Conner się nazywała, nie wiem czy jeszcze pamiętacie taką firmę, to pamiętam, że to chyba był dysk Connera. Ja w ogóle miałem kickstart z Amigi 1200 w tej 600, no i czego ja tam z nią
robiłem. Haker.
Haker, prawdziwy haker. Dobrze.
No dobra, doszliśmy do końca tej części wywiadowej i przechodzimy do części konkursowej. Ponieważ dzisiaj także mamy do rozdania 3 UBK-e, więc Piotrze, czyń swoją powinność, zadawaj pytanie konkursowe, a słuchaczom przypominamy, że odpowiedzi udzielamy na YouTubie, nie na Facebooku.
Dobra, więc pytanie brzmi, podaj adresy pamięci wirtualnej, początek i koniec dla user space i kernel space na systemach Windows 32-bit. Ja nie widzę tego, co ludzie piszą, także musicie panowie... poradzić sobie.
Adam, dasz radę?
No, musimy klejot. Jakoś...
Dobra. Ja na szczęście mam gdzieś zapisane odpowiedzi, więc je sobie zaraz wczytam, jak mi się tylko uda.
Już właśnie przekleiłem ci na WhatsAppie.
Tak, właśnie, dziękuję. Właśnie
mamy pierwszą odpowiedź.
Przypominam, że trzeba podać dla obu, dla user space'a i dla kernel space'a. Bo Krystian podał tylko jedną. O, zaraz mfint sprawdzamy. Początek, koniec. Prawie, bo jeszcze czegoś brakuje. Tak, jak są trzy adresy, to ten początek drugi nie jest tym samym, co koniec pierwszego. No dobrze strzelacie, tylko jeszcze tak nie do końca. Widzę dużo strzałów, ale dalej się jeszcze nie udało. Nie, tak jakby przypominam, początek i koniec i user space'a i kernel space'a. I koniec user space'a nie jest tym samym adresem, co początek kernel space'a. Cztery adresy potrzebujemy. Walka trwa. No i honor słuchaczy ratuje nasz kanałowy ekspert Ref, który zrozumiał polecenie i podał wszystkie cztery adresy prawidłowo. brawo, ref, instrukcji otrzymania UBK-a nie potrzebujesz, dasz sobie radę. No dobrze. A także to zadanie uznajemy za rozwiązane. Cieszymy się, że tyle osób na naszym kanale takie parametry zna lub było w stanie je szybko sprawdzić. Adamie, twoje pytanie.
Dobrze. To ja pozostanę przy wątkach filmowych i moje pytanie brzmi następująco. Gdzie włamują się Turbo oraz McFly w pierwszym włamaniu w filmie Hacker?
Ja nie mam pojęcia, ale ja chętnie też się dowiem.
Ja wiem.
No to dobrze, że wiesz, przynajmniej będziesz mógł sprawdzić odpowiedzi, bo inaczej zostalibyśmy w dosyć patowej sytuacji.
A teraz wszyscy na szybko oglądają.
No dobra, lecą już pierwsze odpowiedzi. Sprawdzasz?
Sprawdzam, ale jeszcze nie ma poprawnej. Musi być pełna nazwa. No.
No, jak tradycyjnie już mówimy, nie warto strzelać, bo strzelanie w tym wypadku, staramy się tak układać pytania, żeby strzały nie trafiały. Tak, niektóre odpowiedzi są nawet całkiem zabawne, choć nieprawdziwe. Pozdrawiam.
Egzotyczne mocno.
Tak.
No nie strzelajcie, tylko starajcie się albo przypomnieć.
Tylko
albo
oglądajcie, oglądajcie szybciutko, przewijajcie, ściągajcie z torrentów film. Macie jeszcze jakieś
oficjalna
2-3 minuty.
Strona rządowa nie jest poprawną odpowiedzią.
Choć jest niedaleką od prawdziwej.
Tak. Wszyscy znają Maxem przez Sendmail, ale nie o to chodzi. Nie, nie.
Nie chodzi o metodę, chodzi o cel. Tak. Coraz więcej dobrych odpowiedzi. Znaczy wszystkie odpowiedzi są dobre, ale tylko jedna jest prawdziwa. Do ePUAP-u. No, jakby wtedy był ePUAP, to pewnie by się włamywali do ePUAP-u. Ale też blisko, tak? Bo strona była rządowa, ale niekoniecznie ta. Naprawdę nikt nie oglądał i nie pamięta. Coraz gorzej z pamięcią. Nie, do Pałacu Kultury też nie. No Adam, za trudne pytanie dałeś, no.
Mam jeszcze drugie, prostsze, ale to dajmy może jeszcze chwilkę.
Jest to pewien urząd dla podpowiedzi. Jest to pewien urząd, bardzo ważny w Polsce urząd. No wygląda na to, że nikt nie ma filmu na dysku, żeby go przeskrolować. No.
Film jest na YouTubie ogólnie.
Widzę same strzały. Nie, no, jest po prostu porażka. Dobra, słuchajcie, no, to miało być łatwe pytanie, tak? Adam, ja myślę, że to jest czas, żeby dać pytanie zapasowe. Jak w międzyczasie pojawi się prawidłowa odpowiedź, to uznamy, ale... Czekaj. Widzę.
Dobrze, jest.
Jest, Łukasz. Dziękujemy za uratowanie honoru kanału. Tak, do Urzędu Prezesa Rady Ministrów. No. Także brawo, Łukasz. Poprosimy, czy też ja poproszę twój numer telefonu i numer paczkomatu na adam@zaufana3strona.pl, a UBK ruszy do ciebie. No dobrze, słuchajcie, to pozostało jeszcze moje pytanie. Ja je szykowałem, kiedy jeszcze nie wiedziałem, że Piotrek zapętli tyle odcinków Szwedzkiego Kucharza w swojej transmisji, bo chciałem zapytać o jeden z tych odcinków i teraz no, bonus jest taki, że ja pytania nie zdążyłem zmienić, więc jak ktoś dokładnie oglądał to, co Piotrek pokazywał przez całą godzinę, to zna już odpowiedź. Mianowicie, jaka potrawa morduje Szwedzkiego Kucharza w jednym z odcinków Muppet Show? A miało być takie trudne, tak? No bo...
Piotr, ale musisz, chyba masz w lupie ten film, więc musisz zapauzować, bo zaraz będzie
odpowiedź. Nie, no najwyżej jak się... Jak...
Dobra.
Już dobrze widać, że oglądali. Bo tak, bo tak naprawdę Marcin napisał makaron, ale potrawa to spaghetti i to M. Fins, jakkolwiek się czyta twojego nika, jako pierwszy napisał prawidłowo, a przynajmniej u nas jako pierwsze się pokazało, jeżeli u kogoś pokazało się wcześniej, że on lub ona napisał, to informujemy, że bierzemy pod uwagę to, co u nas wychodzi na ekranie, bo tak nam jest prościej rozstrzygać spory. Dlatego mfinds zapraszam z numerem telefonu i paczkomatu na adam@trzeciastrona.pl. Tak, to spaghetti morduje biednego szwedzkiego kucharza, którego zresztą uwielbiamy. No dobrze, to UBK rozdane. Wywiad przeprowadzony. Piotrze, dziękujemy Ci bardzo, że to się udało. Dziękujemy, że znalazłeś dla nas czas i że opowiedziałeś nam tyle fajnych historii. Życzymy Ci wielu owocnych błędów w przyszłości, znalezionych cudzych, nie własnych oczywiście.
I nie bij za dużo ludzi na tym boksie.
Nie, na razie to raczej mnie biją. Dzięki za zaproszenie i pozdrowienia dla widzów i dla też znajomych z Malty, bo widzę, że tu się dobijają. Także i jeszcze jedno, nie kupujcie golema nigdy, także pozdrawiam.
Dobrze, cokolwiek to jest, nie będziemy.
Dzięki serdeczne. Do zobaczenia.
Dzięki, Piotr.
Dzięki, do zobaczenia.
No dobra. Ja powiedziałem, że nie będzie ogłoszeń duszpasterskich, więc nie ma. Powiem tylko, że...
A i będzie Stefan?
Stefan będzie, tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że za tydzień ktoś wystąpi na pewno i na pewno będzie to ktoś fajny, ale na razie kilka fajnych osób nam powiedziało, że nie ma za tydzień czasu, więc szukamy jeszcze tej jednej fajnej osoby, która za tydzień wystąpi. A jakby nikt się nie zgłosił, to będzie kolejny odcinek ze Stefanem. I słuchajcie, to jest fenomen, bo chyba tylko Gynwal i Paula przebili odcinek ze Stefanem, jeśli chodzi o liczbę wyświetleń. Więc może to jest po prostu sygnał, że wolicie oglądać Stefana niż wszystkich naszych gości. A dlatego jak nikt się nie zgłosi, to będzie po prostu Stefan. I wtedy przyjdziecie wszyscy i będziecie nabijać tysiące wyświetleń na YouTubie. No i tak, no. Damy radę.
Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia za tydzień.
Cześć. Dzięki.